Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Małgorzaty Karoliny Piekarskiej zatytułowanej Licencja na dorosłość. Czyta Janusz Zadura. Wszystkim moim cioteczno-ciotecznym i stryjeczno-stryjecznym oraz licznym przyszywanym siostrzenicom i siostrzeńcom. Bez waszych opowieści nie byłoby tej książki. Jak w uczniowskim zeszycie jakieś trudne zadania? Takie dziwne jest życie. Wielki znak zapytania. Autor anonimowy. Postry stąd. Naprawdę chcesz mu zaproponować, by z nami jechał? Spytała Kamila. Siedziała z Olkiem u niej w ogrodzie na huśtawce i razem wsłuchiwali się w śpiew świerszczy. Przecież i tak tam jedziemy, odparł obejmując ją ramieniem. Ale w innej sprawie. No to co? Nie chcesz, żebyśmy pobyli tylko we dwoje? Cały czas jesteśmy we dwoje. A przecież to nasi przyjaciele. No ale to urodziny i takie, wiesz... Urwała w pół zdania i odwróciła głowę. Przez chwilę milczeli. Olek wiedział. No co jak co, ale to wiedział świetnie. Od ubiegłego roku już na zawsze dzień jej urodzin będzie dniem śmierci Wojtka i nic tego nie zmieni. Kamila od kilku tygodni... Właściwie od zdania matury mówiła, że chciałaby pojechać na jego grób do Lublina. Tłumaczyła, że jeśli tego nie zrobi, będzie się źle czuła. Muszę, rozumiesz? Powtarzała raz po raz z taką mocą, że Olek dawno skapitulował. Kamila zaś wdzięczna była, że nie pytał dlaczego. Nie umiałaby mu opowiedzieć o wyrzutach sumienia, o poczuciu winy, nie tyle z powodu śmierci Wojtka, ile... z przekonania, że chyba za krótko trwała jej żałoba, co może oznaczać, że może nie kochała Wojtka aż tak bardzo, jak myślała? A to z kolei stawiało pod znakiem zapytania w ogóle jej zdolności do przeżywania głębokich uczuć. Często sama czuła, że właściwie robi to wszystko, bo tak wypada. Wielekroć łapała się na rozmyślaniu, co ludzie powiedzą, jeśli nie pojedzie i nie będzie pielęgnować pamięci o Wojtku. Bo on był w jej życiu, był w jej sercu, ale teraz, po prawie roku, już jakby to wszystko zbladło. Już prawie nie pamiętała jego zapachu. No, zostały zdjęcia. Miała oczywiście w pamięci jego głos. Babcia twierdziła, że tego nigdy się nie zapomina. Poza tym zostało w komputerze kilka filmów z nim, ale sam Wojtek stał się już bardzo odległy. Czy zadziałał fakt, że zabrakło go podczas przygotowań do matury? Czasem, owszem, odzywała się w niej tęsknota, ale coraz rzadziej. Zdarzało się, że brała za niego jakiegoś obcego chłopaka na ulicy i wtedy dopadał ją dziwny niepokój. Ale ostatni raz coś takiego miało miejsce chyba w lutym. Dlatego z powodu tego... duchowego odejścia od Wojtka było jej zwyczajnie głupio i wstyd. Najbardziej ciążyło jej jednak to, że nie miała z kim o tym porozmawiać. Małgosia zniknęła przecież, ale nawet jakby była tuż obok. Czy Kamila dałaby radę opowiedzieć jej o tym tak szczerze? Przecież nawet przed samą sobą nie bardzo umiała się przyznać. A teraz pojawiła się sprawa zabrania ze sobą w podróż Maćka, który chyba myśli, że uda mu się tam na miejscu znaleźć Małgosię. Co za naiwność. I pomyśleć, że to wszystko przez zamieszanie ze świadectwem maturalnym. Wyniki rekrutacji nie rozwiązały wątpliwości Maćka. Dostał się i na filologię polską, i na kulturoznawstwo, i na bibliotekoznawstwo. Teraz ruch należał do niego. Co wybrać? Nie wiedział. Lista przyjętych na studia bibliotekoznawcze została wprawdzie opublikowana w sieci i nie znalazł tam nazwiska Małgosi, ale też i rekrutacja na ten kierunek nie została zakończona. Może aplikowała gdzie indziej? Może złoży dokumenty później? Może nie złożyła właśnie ze względu na niego? O, tego bał się najbardziej. Myśli, że mogła wybrać studia poza Warszawą, odpędzał jak natrętną muchę. A co robić? Chętnie by się kogoś poradził, ale kogo? Mama wcześniej Namawiała go na języki obce, na historię ze specjalnością archiwistyka, ale on już i tak złożył dokumenty gdzie indziej, a teraz sam się w tym wszystkim pogubił. I właśnie wtedy, gdy pełen rozterek zastanawiał się, co ostatecznie wybrać, zadzwonił telefon. Dzwonił ojciec Małgosi. Błagał o rozmowę, a nie przez komórkę, bo jak powiedział, to ważne i wymaga osobistego spotkania. Nie chcieli mi wydać jej świadectwa maturalnego. Żalił się, gdy spotkali się na chwilę na herbacie w jednej z nowych knajpek na Francuskiej. Więc mnie tym bardziej nie wydadzą. Odparł Maciek, mocno rozczarowany tym, co powiedział mu pan Henryk. Jeśli Małgosia nie odebrała świadectwa, a przecież nie było jej na zakończeniu roku, no to jak miała złożyć dokumenty na studia? Nic więc dziwnego, że nie znalazł jej na liście przyjętych na bibliotekoznawstwo. Ale ona odebrała świadectwo. Jak? Spytał Maciek. No właśnie w tej sprawie mam do ciebie prośbę. Powiedział pan Henryk, ciężko wzdychając i tłumacząc, że szkoła nie chciała udzielić mu żadnych informacji. Usłyszał nawet, że córka jest dorosła i wyraźnie prosiła, by o jej sprawach nie informować nikogo. Nawet mnie, dorzucił smętnie. Policja już zakomunikowała, że nie będą jej szukać, bo nie jest zaginiona, tylko nie życzy sobie kontaktu z rodziną, a ja od zmysłów odchodzę. Jej matka obwinia o wszystko mnie. Cały czas jest w szpitalnym sanatorium, ale nie bardzo można się z nią dogadać, choć lekarze wyciszyli ją lekami. Wiem, że uspokoiłaby się, gdybym jej powiedział, że Małgosia żyje. Ależ na pewno żyje! Wykrzyknął Maciek z taką pewnością w głosie, że pan Henryk spojrzał na niego uważniej. Może chłopak coś wie? Ten jednak szybko rozwiał i nadzieje, i wątpliwości. Gdyby cokolwiek jej się stało, to byśmy od razu wiedzieli. Przecież sam pan powiedział, że policja uznała, że nie jest zaginiona, tylko nie życzy sobie kontaktu z rodziną. Brak wiadomości to podobno najlepsza wiadomość. A może tobie uda się czegoś dowiedzieć w tym sekretariacie? W głosie pana Henryka zabrzmiała nadzieja. Maciek spojrzał na jego poszarzałą twarz. W ciągu miesiąca ojciec Małgosi postarzał się chyba o dekadę. Dlatego Maciek zgodził się, choć zaznaczył, że nie wie, czy uda mu się czegoś dowiedzieć. Decyzję jednak podjął. Spróbuję. I właśnie dlatego następnego dnia pojechał do szkoły. Wprawdzie były już wakacje, ale sekretariat działał. A ty po co? Powitała go sekretarka, robiąc przy tym tak niechętną mu minę, że nie odważył się spytać. Bąknął pod nosem, że szuka wychowawczyni i ku jego zdziwieniu profesor Janecka w tym momencie stanęła w drzwiach. Co ty tu robisz? Spytała zdumiona. Chciałbym z panią porozmawiać na osobności, mruknął. Wyszli na korytarz. Przez chwilę stali w milczeniu. Janeczka, jak ją pieszczotliwie nazywali uczniowie, czekała, aż zacznie mówić, a ponieważ on milczał i przestępował nerwowo z nogi na nogę, zaproponowała kawę w pokoju nauczycielskim. Wahał się, ale posłusznie poszedł za niedawną, ale już byłą wychowawczynią. W pokoju byli sami. Usiedli przy szerokim stole i to chyba wtedy podjął decyzję, że właśnie jej wszystko opowie. No, w końcu jako dawna wychowawczyni znała go dobrze, a teraz nie mogła ani nikomu znajomemu tego powtórzyć, ani w żaden sposób przeciwko niemu tej wiedzy wykorzystać. Chociaż o to profesor Janeckiej nigdy by nie posądzał. Przyznał, że nie wie, który kierunek wybrać. Że na bibliotekoznawstwo zdecydował się ze względu na Małgosię. Że nie ma jej na liście przyjętych, co chyba oznacza, że nie aplikowała na ten kierunek. Zwierzył się też, że choć właściwie już nie są razem, to myśli o niej ciągle, że nie może sobie miejsca znaleźć. Opowiedział nawet o tym, jak to wtedy przyszedł do niej i zastał ją w krzywo zapiętej koszuli, a na podłodze leżał męski sweter, że to wtedy tak naprawdę nastąpiło zerwanie, choć jeszcze nie wiedział, że sweter należał do Kuby, brata ich koleżanki z gimnazjum. Wreszcie opowiedział o kłopotach Małgosi z rodzicami, o jej matce, która dla niego była przez ostatnie lata okropna, ale tak samo okropna była dla własnej córki. O ojcu, który znalazł sobie inną i odszedł. O tym, że teraz tenże ojciec postarzały przez zniknięcie Małgosi odchodzi od zmysłów i błaga, by dowiedzieć się, czy dziewczyna odebrała świadectwo. Wiesz, Maćku, pani Janecka zaczęła powoli i powoli, jak nigdy wcześniej mówiła, ważąc słowa. To nie jest prosta sprawa. Małgosia, jakby to powiedzieć, jest dorosła, przynajmniej w świetle prawa, rozumiesz?
Pokiwał głową. Rozumiał. Sam z tego przywileju bycia dorosłym korzystał. Nawet ostatnio kupując mamie butelkę wina na przyjście gości.
No i Małgosia napisała list do szkoły. Jakie to trudne,
dodała nauczycielka wzdychając ciężko.
Ojciec Małgosi wie o tym, bo ja mu wspominałam, że taki list jest i że ona zaznaczyła, by jego treści nie ujawniać nikomu, nawet tobie nie mogę.
Ale tak zupełnie nic?
Nic pani nie może mi powiedzieć?
Spytał Maciek i złapał nauczycielkę za rękę i błyskawicznie ucałował jej dłoń.
Błagam! Niech pani powie cokolwiek, co ona napisała, czyli jakoś wyjaśniła, czy to moja wina? Och, Maćku, nie twoja, to nie ma nic wspólnego z tobą. Ja ci troszeczkę powiem, ale niech to zostanie między nami, dobrze?
Nauczycielka uważnie spojrzała mu w oczy. Pośpiesznie skinął głową.
Każda informacja mogąca wyjaśnić sprawę zniknięcia Małgosi była na wagę złota. Była warta każdej przysięgi. Małgosia przysłała list z takim notarialnym upoważnieniem dla szkoły do przesłania świadectwa i jego podpisu na pocztę główną na Poste Restante, na jej nazwisko i za potwierdzeniem odbioru.
Na pocztę główną? Ale nie w Warszawie.
Aha.
Maciek zamilkł i w zamyśleniu tarł dłonią brodę.
Na Poste Restante? Ale jak to na Poste Restante?
Spytał, próbując sobie przypomnieć, co to właściwie jest, to Poste
Restante. Moment, poczekaj. W tym liście napisała, że prosi, by nikomu nie podawać nazwy miasta, z którego pisze.
Czyli jej na pewno nie ma w Warszawie?
No, mówię, że nie ma.
A daleko?
Maćku, ja naprawdę nie mogę. Ale ja nikomu nie powtórzę, ja tylko dla siebie.
Nie mogę, naprawdę.
Jej ojciec też o to pytał. Ja nie wiem, czy wiesz, ale Małgosia napisała do niego list, że żyje i prosi, by jej nie szukać. Nawet poszła na policję z tą informacją. To wszystko było w tym jej liście napisanym do nas, do szkoły. Dlatego jak jej ojciec nasłał tu jakiegoś detektywa, to pani dyrektor wzięła naszego radcę prawnego, który szybciutko mu wyjaśnił, że nie mamy obowiązku udzielać mu żadnych informacji na jej temat, a nawet w związku z pismem Małgosi nie powinniśmy nic mówić. Dlatego tobie też nic nie mogę powiedzieć.
Maciek spuścił smętnie głowę.
Tak, do ojca to napisała.
Do niego nie.
Choć wysłał jej przecież e-maila z prośbą, by dała znak, że żyje.
Czy Kuba też to zrobił? Czy napisał e-maila? Czy jemu odpisała? Myśli kotłowały się w głowie Maćka. Wychowawczyni spojrzała na niego badawczo, klepnęła go w ramię i potargała mu czuprynę, jakby chcąc tymi gestami dodać otuchy.
— Ja się strasznie męczę
— wyznał, podnosząc na nią wzrok.
— Rozumiem. Jeśli mogę ci jakoś pomóc, to...
Pani Janecka zawahała się, ale widząc pełne nadziei spojrzenie Maćka, dodała
— Coś ci poradzę.
Małgosia wybrała bibliotekoznawstwo poza Warszawą i wiem, że się dostała. To dla ciebie znak. Jeśli nie wiesz, jaki kierunek wybrać, a o bibliotekoznawstwie myślałeś tylko ze względu na nią, odpuść sobie. I tak nie spotkacie się na jednym roku. Jeśli dostałeś się też na kulturoznawstwo, to idź tam. To kierunek sam raz dla ciebie. Wiem, co mówię. W końcu jako wychowawczyni dość dobrze was poznałam.
Wynotowałem wszystkie uczelnie, na których jest bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
powiedział Olkowi. Siedzieli we dwóch w złotych tarasach i czekali na Kamilę, która biegała po sklepach w poszukiwaniu jakichś spodni i butów. Od rozmowy z profesor Janecką minęło kilka tygodni. Teraz Maciek opowiadał Olkowi, jak okłamał tatę Małgosi, że niczego nie udało mu się dowiedzieć. Bo sprawę dostania się przez nią na bibliotekoznawstwo zataił. Zresztą, dodał, jeśli jej tata najął detektywa, to pewnie on już to wykrył, prawda? Pewnie tak, odparł Olek, ciesząc się, że wtedy, gdy zginął Wojtek, Kamili nie przyszło do głowy znikać. Jakże by się teraz męczył. Tak jak Maciek, który właśnie opowiadał o sprawdzaniu w internecie list studentów przyjętych na bibliotekoznawstwo. Nie wszystkie uczelnie zamieszczają listy, ale na jednej znalazłem imię i nazwisko Małgosi. Na potwierdzenie tych słów wyjął wydrukowaną z internetu listę przyjętych na studia na bibliotekoznawstwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Widzisz? Wskazał palcem na miejsce, w którym widniało Małgorzata Pawlak. No ale to może być przypadek, skomentował Olek, przyglądając się liście. A dlaczego tak myślisz? No wiesz, popatrz sam. Ilu tu Pawlaków na tej liście? Rzeczywiście, oprócz Małgorzaty na liście byli jeszcze Katarzyna, Anna, Magdalena i Wojciech. Maciek się zasępił. Na to nie zwrócił uwagi. Tymczasem Olek ciągnął. Poza tym, jak byliśmy wtedy na cmentarzu w Lublinie i szukaliśmy grobu Wojtka, to wydaje mi się, że to było dość popularne nazwisko w tamtym rejonie Polski. Ale ja muszę sam to sprawdzić. Chcesz tam pojechać? Tak. I właśnie dlatego, teraz, gdy planowali z Kamilą jej urodziny i wyjazd do Lublina na grób Wojtka, Olek zaproponował Kamili, by zabrali Maćka. No, przecież on i Małgosia to nasi przyjaciele. Ten argument nie dawał Kamili spokoju. Zastanawiała się ostatnio dość często nad swoimi przyjaźniami. Nad tym, czy rzeczywiście nie jest egoistką. Czy nie jest tak, że więcej od ludzi oczekuje, niż sama z siebie im daje. Kiedy Małgosia zniknęła, to ona sama uznała, że skoro Maciek wysłał do Małgosi e-maila i nie otrzymał odpowiedzi, nie musi do niej nic pisać, zwłaszcza, że Małgosia żyje. Będzie chciała, to się odezwie. Dlatego Kamila ani nie napisała do przyjaciółki listu, ani nie odezwała się do niej na gadu-gadu. Zresztą po śmierci Wojtka odinstalowała komunikator. Kojarzył jej się z nim i nie chciała już z niego korzystać. Nie zarejestrowała się też na Facebooku, nie założyła konta na Instagramie i w ogóle odizolowała się od wirtualnego życia. A teraz Olek mówił o tej przyjaźni. Westchnęła ciężko. Jeśli się nie zgodzi na jego propozycję, to co on sobie o niej pomyśli? Jak wypadnie w oczach Maćka? Ech, znów to jej myślenie, co powiedzą inni. To, z czego Małgosia tak często drwiła. Co robić? Dla dobra sprawy powinna się zgodzić. Dlatego po krótkim wahaniu się zgodziła. Choć gdy informowała o tym Olka, w jej głosie próżno było doszukać się entuzjazmu. Niezrażony niczym Olek, błyskawicznie zadzwonił do Maćka. Jedziesz z nami do Lublina? Kamila słyszała pytanie i już wiedziała, że właściwie wszystko przyklepane. Na grobie Wojtka będą we trójkę. Odpowiedzi Maćka wprawdzie do niej nie dotarły, ale dobiegło ją zadane przez Olkę pytanie. Jak to chcesz sprawdzić, to postrestant? Myślisz, że się uda? Postrestant? Postrestant? Co to jest to? Cholerne postrestant. Kamila poczuła w głowie kompletną pustkę. Coś jej to mówiło, ale co? Fala. Każdy człowiek jest jak taka fala. Wdziera się w drugiego człowieka jak woda w ląd i zawsze coś z niego zabiera ze sobą. Zabiera to coś na zawsze. Jednocześnie człowiek jest i falą, i sobą, czyli człowiekiem. Jest więc czasem tym, któremu coś się wydziera i czasem tym, który sam coś komuś wydrze. To dlatego zetknięcie się z drugą osobą zawsze nas zmienia. Te słowa Maćka wryły jej się w pamięć. Choć przecież wtedy, gdy słyszała je po raz pierwszy, nie myślała, że będą miały dla niej aż takie znaczenie. A jak się okazało, nie tylko dla niej. Paradoksalnie, On to przewidział i chyba to ją tak rozbiło.
Co to za znajomość? Dlaczego tak zaprząta jej głowę?
Ja mam tylko jeden namiot dwuosobowy, powiedział Biały Michał do Aleksa i to takim tonem, jakby w pytaniu kumpla, czy nie ma drugiego namiotu do pożyczenia, było coś niestosownego. Aleks po prostu pytał, bo nie wiedział, kupować czy nie. A dość sporą paczką umówili się nad morze. No, znów do Świnoujścia. W jakich będą konfiguracjach? Biały Michał zapowiedział, że on ma dwójkę i zamierza w tej dwójce być tylko zewką. Zresztą nikt więcej się tam nie zmieści. Burknął, ucinając wszelkie spekulacje, jak rozlokować towarzystwo. Tylko on jeden wiedział, ile go kosztował ten wyjazd, a wszystko przez Spytka. No, też jechał. Wprawdzie na szczęście ze swoją dziewczyną, ale fakt pozostawał faktem. Jechali w miejsce, w którym się poznali. W miejsce, w którym on ze zdumieniem odkrył, że Ewa nie jest dla niego tylko koleżanką z klasy, ale kimś więcej. W miejsce, w którym Spytek wygrywał z nim rywalizację o nią. I choć w końcu to on ostatecznie zwyciężył, a Spytek w życiu Ewy został tylko kolegą, to nadal Michała denerwował. Czy muszą tam jechać ze Spytkiem, nawet jeśli towarzyszy mu jego dziewczyna? Ewa przekonywała, że muszą. Ich kabaret Kawalarka ma mieć występ na scenie Miejskiego Domu Kultury. Tak czy inaczej będą jechać do Świnoujścia. No a skoro trafia się taka okazja, to mogą pojechać wszyscy i dobrze się bawić, dopingując ich na scenie. Biały Michał skapitulował. W końcu już wtedy, gdy kabaret Ewy i Spytka zajął trzecie miejsce na warszawskim przeglądzie, przysiągł samemu sobie, że przestanie być zazdrosny i pozwoli Ewce się rozwijać. Zwłaszcza, że zrezygnowała na razie ze studiów aktorskich, wybierając psychologię. Ale tylko on wiedział, jak trudno mu było dochować takiej przysięgi. No i teraz zgrzytał zębami, gdy Ewka na całe dnie przed nieuchronnie zbliżającym się występem znikała ze Spytkiem i Anią na próbach. Koniec końców na świnoujskim kempingu Relax wylądowali z czterema dwuosobowymi namiotami i to w konfiguracji takiej, że w jednym zamieszkał on z Ewą, w drugim Spytek z Anią, w trzecim Aleks z Maćkiem, ich tylko czwarty zajmowała samotna Asia. To był namiot Aleksa, który ostatecznie kupił dwójkę w Dekatlonie, ale oddał ją Asi, a sam zamieszkał z Maćkiem. Miał nadzieję na wieczorne Polaków rozmowy. Ale gdy lądowali w namiocie, Maciek zakopywał się w śpiwór i ciężko wzdychając milczał, a potem zasypiał kamiennym snem. Aleks czasem wsłuchiwał się w jego oddech i zastanawiał się, czy warto tak cierpieć. Z drugiej strony sam też cierpiał, ale mimo wszystko jednak inaczej. Jak jest w takim stanie, to go lepiej nie zaczepiaj, powiedział Aleks, wskazując ruchem głowy Maćka, który siedział w kąpielówkach w wodzie na brzegu morza i patrzył gdzieś daleko w przestrzeń, niemal poza horyzont. Czemu? Spytała Marta. Aleks wzruszył ramionami i odwrócił się plecami do dziewczyny. Nie chciało mu się z nią gadać. Ważna była Aśka. Kolejne miesiące zabiegało jej względy i właściwie nie wiedział, jak ją zdobyć. Czy coś się mówi w takiej sytuacji? Czy coś robi? Nawet nie miał kogo spytać. Wiecznie zazdrosny o Ewkę Biały Michał nie był dla niego autorytetem. Spytka, który zjechał tu ze swoją Anią, znał zbyt słabo, by móc z nim o tym swobodnie gadać. A Maćka, który nieudolnie próbował ukrywać swój ból po stracie Małgosi, nie zamierzał męczyć żadnymi pytaniami. A już zwłaszcza takimi dotyczącymi damsko-męskich spraw. Z kolei Marcin, który Aśkę znał najdłużej z nich wszystkich, no, nie pojechał jednak pod namiot. Jak zwykle sprawy rodzinne nie pozwoliły mu na uszczknięcie choćby dwóch tygodni tylko dla siebie. Dlatego on, Aleks, był ze wszystkimi swoimi myślami zupełnie sam. Codziennie analizował wszystkie spojrzenia Asi, jej gesty, a przede wszystkim słowa. Na dodatek sen z powiek spędzała Aleksowi sprawa studiów. Wybrał anglistykę. Aplikował na studia w kilku miastach, ale niestety nie dostał się w Warszawie i już wiedział, że będzie musiał studiować w Łodzi. Co od października będzie z nim i Aśką, która chyba nawet się nie domyśla, że jest dla niego ważna. To dlatego nie chciało mu się rozmawiać z jakąś obcą dziewczyną. Wprawdzie nie kwestionował tego, że Marta jest sympatyczna, miła, wesoła i inteligentna, ale wiele by dał za to, by...
Teraz milczała.
Poznali ją już pierwszego dnia na kempingu. Mieszkała sama w namiocie tuż obok ich obozowiska.
Miało nas być kilkoro, ale najwyraźniej mnie wystawili do wiatru. Powiedziała z rozbrajającą szczerością, odgarniając z policzka ciemne włosy, które uparcie zdawały się z powrotem opadać jej na twarz. Ewka natychmiast zaproponowała, by z nimi jadła śniadania i jeśli chce, łaziła na plażę.
Opowiedziała też o tym, że ona oraz Spytek z Anią wystąpią na festiwalu ze swoim kabaretem. I po to przyjechali tu całą bandą, by ich kabaret miał ze sobą swoją publiczność.
To będziecie mieli jeszcze mnie, powiedziała Marta i zaproponowała, że wniesie do ich śniadań płatki i mleko, bo przywiozła ze sobą na kemping kilka paczek płatków, a tu na miejscu zgodnie z umową, którą miała ze znajomymi, kupiła zgrzewkę mleka.
No, miało nas być kilkoro, powtórzyła, ale jakoś tak...
Urwała raptem, ale nikt taktownie nie spytał, co kryło się za słowami jakoś tak i co dokładnie oznaczało wcześniej wspomniane wystawienie jej do wiatru. Marta była im za to wdzięczna. Nie chciało jej się opowiadać o odkryciu dokonanym w domu, kłótni z rodzicami.
Czy to w ogóle są rodzice? Albo o nagłej zmianie kierunku studiów, która sprawiła... że dawna paczka najwyraźniej ją opuściła. W końcu oni zostali przy wyborze architektury, a ona zmieniła zdanie.
Teraz siedzieli na plaży. Właściwie całą paczką. Biały Michał trochę naburmuszony czytał komiks, jednak nikt się już z niego z tego powodu nie podśmiewał. On dostał się przecież na polonistykę. Poza tym poinformował towarzystwo, że będzie zajmował się komiksem zawodowo. Musi więc czytać i być z gatunkiem na bieżąco. Tak więc czytał i tylko czasem odrywał wzrok od kolorowych kartek, spoglądając w dal na to, jak Ewka ze Spytkiem i Anią w odległości kilku metrów od nich odgrywali jakieś sceny. Niewiele jednak było widać, bo skryli się za plażowym parawanem i prosili o nieprzeszkadzanie w próbach. Aśka szydełkowała. Aleks w milczeniu patrzył na kolejny kwiatek wychodzący spod jej zręcznych palców.
Po co to robiła?
Nie mógł zrozumieć. Ale chciał w milczeniu patrzeć na nią, a nie gadać z Martą o tym, czemu ma zostawić w spokoju Maćka.
Twój przyjaciel powiedział, żebym zostawiła cię w spokoju, powiedziała Marta, sadowiąc się obok Maćka w płytkiej wodzie Bałtyckiego Morza.
Maciek spojrzał na dziewczynę i pokiwał głową, choć sam nie wiedział, czy kiwa na znak, że Aleks ma rację i nie chce, by Marta siadała obok, czy kiwa, bo zgadza się, by usiadła.
Właściwie nie wiedział, czego chce. Za tydzień miał jechać z Kamilą i Olkiem do Lublina szukać Małgosi i myślał tylko o tym. Na pewno jednak nie chciał z nikim o tym gadać. Marta przeszkadzała w tym rozmyślaniu. Ale może to i lepiej... Może powinien odpocząć od tematu.
No, jak nie chcesz gadać, to nic nie mów,
powiedziała Marta i przez chwilę grzebała pod wodą w piasku.
Ja mogę gadać za nas dwoje. Albo jak chcesz, mogę nic nie mówić, tylko milczeć. Po prostu nie wiem, co mam robić. Najzwyczajniej nudzę się. Aleksowi i Aśce chyba przeszkadzam.
Maciek pokiwał smętnie głową, ale nic nie odpowiedział, tylko zamachał dłonią, jakby chciał dać znać, by siedziała tak, jak siedzi.
Milczeli więc i dobre pół godziny w ciszy oboje patrzyli gdzieś daleko ponad horyzont.
Maciek odezwał się pierwszy.
W życiu nic nie jest stałe. Nic nie jest dane raz na zawsze. Ta zmienność jest... I fascynująca, i czasem przerażająca, nie uważasz?
Co masz na myśli?
Spytała Marta.
No, popatrz choćby na te fale. Ona przypływa do nas i wraca z powrotem do morza, ale nie wraca ta sama. Zawsze coś ze sobą z brzegu zabiera.
Przeraża cię to, że zabiera?
Czasem tak. W końcu nigdy nie wiadomo, co taka woda zabierze. Myślę, że... Każdy człowiek jest jak taka fala. Wdziera się w drugiego człowieka jak woda w ląd i zawsze coś z niego zabiera ze sobą.
Zabiera to coś na zawsze. Jednocześnie człowiek jest i falą, i sobą, czyli człowiekiem. Jest więc czasem tym, któremu coś się wydziera i czasem tym, który sam coś komuś wydrze. To dlatego zetknięcie się z drugą osobą zawsze nas zmienia. Myślisz, że to, że tu we dwójkę siedzimy, zmienia nas? Że jesteśmy w stosunku do siebie jak fala i ląd? Chociaż nie łączą nas żadne więzy oprócz przelotnej znajomości? Ostatnie pytanie Marta zadała niezwykle ostrożnie. Na pewno. Przecież ja wypowiedziałem na głos swoje myśli, których nigdy wcześniej przed nikim nie wyjawiłem. No teraz to zrobiłem, bo tu nad morzem one się we mnie jakoś ułożyły i potrafiłem je zwerbalizować. To jest jakaś zmiana we mnie. Powiedziałem je tobie, więc nastąpi zmiana w tobie, bo ty będziesz teraz analizować sens tych słów. Albo się z nimi zgodzisz, albo nie, ale zaczniesz analizować, czy mam rację. To, że to zrobisz, już będzie jakąś zmianą w tobie. Filozof z ciebie.
Maciek wzruszył ramionami i znów zapadło milczenie.
Mogę o coś spytać?
Odezwała się w końcu nieśmiało Marta.
No?
Maciek spiął się lekko. A jeśli spyta, czemu tak sam siedzi? Czemu się izoluje, o czym myśli? Zacznie dociekać, dlaczego Aleks kazał jej go zostawić w spokoju? Co odpowie? Na szczęście pytanie Marty było z gatunku banalnych.
Co ty studiujesz, bo właściwie zapomniałam?
Kulturoznawstwo.
Ale to od października, jest jeszcze czas.
A reszta? Bo zapamiętałam tylko, że Michał filologię polską, a Ewa chyba psychologię?
Tak, Aleks z Asią zdawali na anglistykę.
Co do Spytka i Ani, to przyznam, że sam nie zapamiętałem. Oni tak nie bardzo są z naszej paczki.
Jak to nie z waszej paczki? Przecież przyjechaliście tu razem.
No tak, ale oni są tu z kabaretem i...
I Maciek opowiedział jej o poznaniu ze Spytkiem. O tym, jak rok temu właśnie tu Michał doszedł do wniosku, że Ewa nie jest mu obojętna, bo pojawił się Spytek. Wreszcie o kabarecie, nagrodzie na przeglądzie i aferze, jaka w związku z tym wynikła między Ewą a białym Michałem. I tylko sprawę obecności Małgosi pominął. Nie chciał o niej mówić. Z nikim. A już na pewno nie z obcą dziewczyną. Nawet tak sympatyczną jak Marta.
A czemu mówicie na niego biały? Spytała Marta. To brzmi trochę jak przydomek tego księcia mazowieckiego.
A to jeszcze z gimnazjum taksywka, odparł Maciek. W klasie było dwóch Michałów, jeden czarnowłosy, a drugi to ten. No i tak już zostało. Czasem nawet zamiast używać imienia, to do jednego mówimy czarny, a do drugiego biały.
A czemu wybrałeś kulturoznawstwo?
Marta wróciła do sprawy studiów.
No, zawsze interesowały mnie takie ogólnokulturowe sprawy. Literatura, film, muzyka. A moja wychowawczyni powiedziała, że to kierunek jakby stworzony dla mnie. Jesienią się przekonam, czy miała rację.
A ty?
Ja? Ja wybrałam coś właściwie podobnego.
To znaczy?
Historię sztuki.
Na warszawskim czy na UKSW?
Spytał, choć właściwie nie wiedział, po co pyta.
Odpowiedź na to pytanie zupełnie go nie interesowała, ale jakoś instynktownie czuł, że lepiej będzie spytać o cokolwiek, niż ryzykować pytania z jej strony.
Przypadkowa znajomość może przecież potrwać dłużej niż 2 tygodnie spędzone na kempingu w Świnoujściu.
Na UKSW,
odparła. Chciała dodać, że to zamiast architektury i chyba o to poszło jej przyjaciołom, którzy mieli z nią tu przyjechać, a do dziś nie dojechali. Ale ugryzła się w język.
On się nie zwierza. Ona też nie powinna. Trzeba wykorzystać, że tu tak naprawdę nikt o nic jej nie pyta. Że może zaczynać swoje życie od nowa.
Już naprawdę od nowa.
Asia, śpisz?
Marta zapukała delikatnie w maszt namiotu.
Nie. Jak chcesz pogadać, to wchodź.
Po chwili obie siedziały w namiocie. Aśka w śpiworze, Marta w nogach,
na brzeszku jej kalimaty, owinięta kocem, który wzięła ze sobą.
Chciałam cię spytać o Maćka.
Podoba ci się?
Nie to,
odparła Marta, choć nie wiedziała, czy mówi prawdę. Tego, czy Maciek jej się podoba, jeszcze nie analizowała.
Po prostu powiedział dzisiaj coś takiego...
Co?
No, takie słowa, których nie umiem powtórzyć, ale... Zaczęłam się zastanawiać, co się w jego życiu stało takiego, że jest małomówny i unika towarzystwa. Mam wrażenie, że nie zawsze był taki.
Wiesz, jeżeli sam ci nie powiedział... No i ja go nie pytałam, jakoś nie miałam śmiałości, odwagi, no jak zwał, tak zwał. Powinnam spytać? Westchnęła Aśka i przez chwilę milczały. Myślę, że jeśli sam ci nie powiedział, a ty nie miałaś śmiałości go pytać, to najlepszy dowód, że to nie pora na takie rozmowy.
No tak.
Za krótko się znamy.
A co powiedział?
No coś takiego, że... Każdy człowiek jest jak fala, która wgryza się w ląd. Jest też jednocześnie jak ten ląd. Gdy jest falą, wgryza się w drugiego człowieka i przez kontakt z nim coś mu zabiera. Gdy jest lądem, pozwala sobie coś zabrać.
Cały Maciek.
Myślisz, że gdy to mówił, to myślał o sobie jako o lądzie, czy jako o fali? Jak go znam, to jako o jednym i drugim.
Zajęte rozmową dziewczyny nie przypuszczały, że ich szepty usłyszeli Ewka z Białym Michałem, którzy wracali właśnie spod prysznica.
Po chwili sami w namiocie zaczęli dyskusję, które z nich jest falą, które lądem... Kto w kogo się wgryza, kto komu coś zabiera, kto czym przesiąka. Boże, te filozoficzne dywagacje Maćka doprowadzą mnie kiedyś do szału, stwierdził Biały Michał, który właśnie przyznał, że bardziej czuje się lądem niż falą. Wgryzłaś się we mnie, zabrałaś mi duszę, powiedział z wyrzutem do Ewy, która odpowiedziała w podobnym tonie. Raczej to ty wgryzasz się we mnie codziennie. Pilnujesz, kontrolujesz, zabierasz oddech i wolność i nie wiem, czemu to robisz. Przecież on tu jest ze swoją dziewczyną.
Masz na myśli Spytka?
Tak. Nawet nie wiesz, jak zazdroszczę jemu i Ani, że mogą coś tworzyć razem, że jedno jest wsparciem dla drugiego, że u nich to wgryzanie się w siebie jest takie twórcze i pełne.
U nas jest... Nietwórcze?
Rzucił z rosnącym zniecierpliwieniem Michał.
A jest? Pomogłeś nam cokolwiek przy kabarecie? Myślisz, że nie widzę, jak codziennie, gdy robimy na plaży próbę, śledzisz nas znad komiksu i patrzysz z niechęcią, a nawet nienawiścią?
Już nie przesadzaj, odparł Michał tak spokojnie, jak nie on.
Ten spokój najwyraźniej ośmielił Ewę. Postanowiła powiedzieć wszystko, co od kilku dni leżało jej na sercu.
Nie przesadzam, ja to widzę. I Spytek to widzi. Ania też to widzi. Ale oboje nic nie mówią, tylko ja czuję, że mi współczują.
Dziwią się też, że nie poświęcisz tego czasu, który przeznaczasz na pilnowanie mnie, na rozmowy z Maćkiem. Jemu chyba potrzebne jest jakieś wsparcie. Sam widzisz, że zamknął się w sobie, a rozmowa Aśki z tą Martą najlepiej to pokazują.
Gdy następnego dnia Michał z Maćkiem poszli do sklepu po bułki do śniadania, padło pytanie o falę.
O co chodzi? Spytał Michał.
A Marta ci nie mówiła?
Nie mnie. Aś co opowiadała, my z Ewką słyszeliśmy. W końcu wiesz, że ściany namiotu to nie ściany. Na kempingu nigdy nie możesz mieć tajemnic.
Powiesz, o co chodzi?
Domyśl się.
O Małgosie?
Mhm. No ale... Skoro zniknęła i nie chce mieć z tobą kontaktu, to nie narzucaj się. To chciałeś powiedzieć.
No,
a ty sam? Na siebie spójrz. Łazisz za Ewką wszędzie, choć 100 razy mówiła ci, że to ciebie kocha.
No, to co innego, ja po prostu pilnuję. Ale po cholerę. Przecież to ją męczy, wszyscy to widzą.
No, gdyby męczyło, to by powiedziała. Stwierdził Biały Michał, jakby zapominając wieczorną rozmowę z Ewką, która otwartym tekstem powiedziała, że właśnie ją męczy.
Maciek jednak o tym nie wiedział. Nie interesowało go też tak naprawdę, jak wyglądają relacje między przyjaciółmi. Był od wielu tygodni skupiony tylko na tym jednym. na zniknięciu Małgosi. Ja chcę po prostu zrozumieć, wybuchnął. Może mnie nie chcieć, ale niech powie, dlaczego zniknęła. Czemu nie chce się kontaktować? Czy nie uważasz, że należą mi się wyjaśnienia? Po co? No chociażby po to, bym się tak strasznie nie męczył. Maciek przyspieszył kroku. Właściwie podjął decyzję. Wyjeżdża stąd. Natychmiast.
Pakujesz się? Wyjeżdżasz? Pytania zadane przez Martę nie wymagały jego zdaniem żadnej odpowiedzi. Rolował właśnie śpiwór i upychał rzeczy do plecaka. Coś się stało?
Tak i nie, odparł.
Wszyscy jedziecie?
Tylko ja.
Pociągiem, zaczęła Marta i po chwili zaproponowała. Mam samochód, mogę cię podrzucić do Szczecina. Stamtąd będziesz miał więcej połączeń.
Po co? Burknął.
No i tak nie mam co robić. Sama waham się, czy nie wracać. Ale głupia mi przed starymi. No, spokojnie, do niczego cię to nie zobowiązuje. Do niczego.
Położyła nacisk na ostatnie słowa i po chwili dodała. Nawet nie myślę o zwracaniu mi za benzynę. Ja się chętnie przejadę. Właściwie już dawno powinnam pojechać tam do Muzeum Narodowego.
A w końcu jest okazja.
Każdy człowiek jest jak taka fala. Wdziera się w drugiego człowieka jak woda w ląd i zawsze coś z niego zabiera ze sobą. Zabiera to coś na zawsze. Jednocześnie człowiek jest i falą, i człowiekiem. Jest więc czasem tym, któremu coś się wydziera i czasem tym, który sam coś komuś wydrze. To dlatego zetknięcie się z drugą osobą zawsze nas zmienia. Myślała Marta, siedząc sama w ciemności na plaży. W tym samym miejscu, w którym jeszcze poprzedniego dnia siedziała z Maćkiem. Myślała teraz o nim. Drogę do Szczecina przebyli właściwie w milczeniu. Maciek odezwał się tylko raz. Na pewno zwiedzisz muzeum? Spytał, bo wciąż nie był pewien, czy nie jedzie do Szczecina tylko z jego powodu.
Na pewno, odparła i jakby dla potwierdzenia swoich słów pokazała mu wystający z kieszeni samochodowych drzwi wydrukowany z internetu artykuł o szczecińskich zbiorach.
Miałam wcześniej takie plany, ale ta sytuacja, że nikt do mnie nie dojechał, mnie rozbiła.
Właściwie czemu nikt nie dojechał? Spytał Maciek, a po chwili jeszcze szybciej dodał. Nie, nie odpowiadaj, nie moja rzecz. Ty mnie nie wypytujesz o moje sprawy, ja o twoje. Niech tak zostanie.
Pożegnali się przed dworcem, nawet bez podawania ręki. Po prostu ona zatrzymała samochód, a on wysiadł i tyle. Na odchodne powiedział tylko krótkie dzięki. Nie odwrócił się. Gdyby to zrobił, zobaczyłby, że grafitowy Opel Astra stał jeszcze długo, a jego kierowca patrzył, jak odchodzi w kierunku kas dworcowych. Nie wymienili ani telefonów, ani maili. Nie chciała się narzucać. Będzie miał taką potrzebę, to ją znajdzie. Zresztą zostają jego przyjaciele. Ma jeszcze czas na wymianę adresów z nimi i przemyślenie. Właściwie tylko dlatego, że chciała przetrawić, czemu znajomi ją wystawili, nie wyjechała pierwszego dnia. I teraz zastanawia się, czy ta fala, którą nowo poznany chłopak wdarł się w nią, mówiąc to, co powiedział, była przypadkiem. Czy też może nie ma przypadków? Tylko los celowo postawił na jej drodze tych ludzi, by obserwując ich związki, przeanalizowała też swoje życie, swoje postępowanie i swoje relacje z dotychczasowymi znajomymi. No i z rodzicami. Z rodzicami? Czy to w ogóle są rodzice? Torpeda.
Marcin, tylko pilnuj torpedy,
powiedział Mateusz, starając się powstrzymać łzy i wsiadł do autobusu. Starał się być dorosły. Ale rozstanie z rodziną, nawet jeśli oznaczało wyjazd tylko na 3 tygodnie na obóz, było dla 11-latka bolesne. Udało mu się nie płakać, bo Marcin z ojcem klepali go po plecach, poprawiali mundurek i chustę, ale on czuł jakiś żal, jakiś smutek, że wyjeżdża. Wyjeżdża właśnie teraz,
gdy w domu ma takie fajne zwierzę.
Wakacje w Urlach tak naprawdę zainicjowała mama Aleksa. Przypadkiem usłyszała rozmowę syna z Marcinem, który żalił się, że kompletnie nie wie, co robić, bo ojciec zajmuje się unieważnianiem małżeństwa z Agnieszką, która tak podle go oszukała. Ma więc teraz mnóstwo spraw urzędowych. Musi też skupić się na zarabianiu pieniędzy. Na dodatek Marek pojechał na obóz sportowy, dlatego w wakacje opieka nad rodzeństwem spadła na Marcina.
Siedzenie z dzieciakami w mieście to koszmar. Nie było forsy na codzienne kino, ani siły na codzienny basen, bo trzeba ich pilnować. Jednocześnie sam wcale nie wypoczywał.
Pojedźcie do Urli, poradziła mama Aleksa, stając w drzwiach pokoju i szybko dodała. Sąsiad chce wynająć swój dom letniskowy na całe wakacje. Tam się zmieści masa namiotów. Obok jest rzeczka, jest las z jagodami. Dla dzieciaków to zawsze fajne miejsce. A i wszyscy znajomi będą mogli do was dojechać. Pod warunkiem, że będą mieli namioty.
Rzeczywiście. Wynajęcie działki w Urlach okazało się na kieszeń ojca Marcina, a fakt, że jeszcze niektórzy znajomi przyjechali i się dorzucili, spowodował, że lipiec nad Liwcem upłynął wszystkim bardzo przyjemnie.
Kolejno na działkę, choćby na kilka dni, dojeżdżały różne osoby. Byli i Aleks, i Jaśka, i Maciek, i Biały Michał, i Ewka.
A nawet dołączyli jacyś znajomi Maczka i Aleksa z dawnych lat. Kamila z Olkiem i młodszym rodzeństwem, a także Czarny Michał, którego Marcin przecież już znał, a który dotarł tu z Kingą.
Hałas na działce był momentami nie do zniesienia. Tak mówiła Kinga, która ku zdumieniu Marcina próbowała w tych warunkach coś czytać. Jednak wszyscy twierdzili, że jest fantastycznie i co najważniejsze, dopisuje pogoda.
Dopiero pod koniec lipca spadł pierwszy deszcz. Padało przez kilka dni i gdy znów wyszło słońce, działka roiła się od ślimaków.
Pierwszego pogodnego dnia to one okazały się dla dzieciaków największą atrakcją.
Ten jest najszybszy!
Wykrzykiwał 10-latek Ignacy, którego rodzice także wynajęli od kogoś urlowską działkę. Z racji bycia w podobnym wieku obaj chłopcy, Mateusz i Ignacy, szybko się zakolegowali, zawiązując wspólny front przeciwko Magdzie. Wywoływało to jej liczne protesty i częste ingerencje Marcina.
— Jest mój! — krzyknął Mateusz na widok ślimaka. — Dlaczego twój? Ja pierwszy go dostrzegłem! — zdziwił się Ignacy. — Bo jest na mojej działce!
— To nie jest twoja działka!
— Mama mi mówiła, że wynajęliście ją od kogoś. — A teraz jest moja, zapłacone! — A skoro jest moja, to ten ślimak jest mój. Zresztą on już ma imię.
No jakie znowu imię?
Zainteresował się Ignacy.
Torpeda, bo on jest szybki jak torpeda.
Też mi imię,
odparł Ignacy, ale po chwili posmutniał, a potem postanowił, że i on musi poszukać sobie jakiegoś ślimaka. Nie było to trudne. Ignacy wybrał jednego, który z jakichś tylko jemu dobrze znanych przyczyn spodobał się najbardziej i nazwał go
Odrzutowiec.
A co?
Powiedział patrząc z triumfem na Mateusza.
Gorsze imię?
Gorsze.
Torpeda zawsze zniszczy odrzutowiec. A jeszcze nie słyszałem, by jakikolwiek odrzutowiec był w stanie zniszczyć torpedę. Mój ślimak torpeda zawsze będzie szybszy od twojego.
To ja ci zaraz tego twojego...
Zaczął Ignacy wściekły, że jego ślimak już na wstępie traktowany jest bez szacunku i zamachnął się w kierunku ślimaka Mateusza, ale Mateusz szybciutko schował go w dłoni.
Odczep się od mojej torpedy!
W ostatnim tygodniu lipca na działce zostali już właściwie tylko Marcin z rodzeństwem i Czarny Michał z Kingą, która uznała, że dawno w żadnym miejscu tak świetnie nie odpoczywała i mimo załamania pogody postanowiła stąd nie wyjeżdżać. Deszczowe dni przesiedziała na oszklonej werandzie z książką w ręku. A Czarny Michał, zachwycony okolicą, bez przerwy coś fotografował, bo jak powiedział, deszcz sprzyja fotografii. Wystarczy jedna kropla wody, by zobaczyć świat w innym świetle. Teraz, gdy się wypogodziło, Kinga siedziała już na rozstawionym na trawie leżaku i słuchając kłótni chłopców o ślimaki, z trudem powstrzymywała się od śmiechu. Czarny Michał, który na stole obok przeglądał zdjęcia w komputerze i pokazywał je Marcinowi, nagle wpadł na pomysł.
— Chłopaki, nie kłóćcie się! Zrobimy sesje zdjęciowe waszym ślimakom!
po chwili rozkładając na stole w ogrodzie cały swój sprzęt fotograficzny, tłumaczył maluchom jego budowę, pokazując jakieś szkiełko z gwintem. To jest filtr do makrofotografii. Dzięki temu zobaczycie swoje ślimaki trochę powiększone. Będziecie mogli obejrzeć dokładnie ich muszle, a nawet czułki i oczy.
A co to są za ślimaki? Spytał zupełnie poważnie Ignacy. Bo wiem, że nie winniczki, zaznaczył po chwili niezwykle poważnym głosem.
Kinga, czy ty wiesz, co to za ślimaki? Ty byłaś zawsze dobra z biologii.
Czarny Michał krzyknął Kindze nad uchem tak głośno, że niemal wypuściła z ręki książkę.
Jakie ślimaki?
No te, co chłopcy znaleźli.
Torpeda i odrzutowiec, dodał ze śmiertelną powagą Marcin.
Ludzie,
krzyknęła Kinga, patrząc na nich zdumiona.
Na świecie jest, z tego co pamiętam, ponad 100 000 gatunków ślimaków. Skąd ja mam tak od razu wiedzieć, co to za gatunek?
Ale po chwili i ją samą coś w ślimakach zaciekawiło.
Poczekajcie. Michał, zrób szybko zdjęcia tych ślimaków i mi prześlij.
No, ale po co?
Spytał Marcin.
No, sprawdzę zaraz w necie.
A tu jest internet?
Zaciekawił się Czarny Michał, spoglądając na Marcina, który przecież na samym początku zapewniał, że ze zdobyczy cywilizacji znajdą tu jedynie prąd.
W komórce sprawdzę, wyjaśniła Kinga i po dobrych kilkunastu minutach powiedziała. Ślimaków najwięcej jest morskich, potem słodkowodnych, a dopiero potem lądowych. Ten z żółtym paskiem to wstężyk gajowy.
Wężyk? Jak wężyk, kiedy to ślimak jest?
Powiedział oburzonym tonem Mateusz, nie przestając głaskać ślimaka po muszli. Marcin, Czarny Michał i Kinga od razu zorientowali się, że ślimak, o którym mówiła Kinga, należał do Mateusza. I to jemu nadane zostało imię Torpeda.
Nie wężyk, tylko wstężyk, wyjaśniła Kinga. Takich gatunków ślimaków, które nazywają się wstężyki, jest w Polsce kilka. Ten wstężyk gajowy należy do najpospolitszych.
Jest jadalny, dodała po chwili triumfalnie.
O, nie, 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 nie będziecie mi go zjadać,
zaprotestował Mateusz.
No dla ludzi to on raczej za mały,
stwierdziła Kinga i zerkając w komórkę przeczytała. Jest przysmakiem dla drozdów.
Czy tu są drozdy? Zaniepokoił się Mateusz.
Jak nie ma, to przyprowadzę drozda,
rzucił Ignacy.
I będzie po twojej torpedzie.
Chwileczkę, zawołała Kinga.
Ten drugi to chyba ślimak zaroślowy. Najpospolitszy polski ślimak. Jadalny?
Zainteresował się Mateusz i odłożywszy ślimaka na stół z akcesoriami fotograficznymi, złożył ręce jak do modlitwy.
Panie Boże, niech będzie jadalny, niech będzie jadalny.
No, zawsze znajdzie się jakieś zwierzę, któremu on będzie smakować,
powiedziała Kinga.
A widzisz?
Mateusz odwrócił się do Ignacego i spojrzał na niego z triumfem.
Odrzutowiec też może być pożarty i to nie wiadomo przez kogo. Torpedę muszę chronić przed drozdami, a ty swojego przed każdym, bo nie wiesz, kto się tym żywi. Ha!
A to jest chłopak czy dziewczynka?
Spytał Ignacy, chcąc odwrócić uwagę od ewentualnej możliwości pożarcia jego ślimaka i kompletnie nie zdając sobie sprawy, że tym niewinnym pytaniem wywoła prawdziwą burzę.
No, u ślimaków to jest trochę inaczej niż u ludzi.
Zaczęła Kinga, zastanawiając się, jak przekazać chłopcom informację, że ślimaki są obopłciowe.
Jak to inaczej? Spytał zaciekawiony Mateusz.
No, po prostu u ślimaków to, kto jest samicą, a kto samcem, jest sprawą, można powiedzieć umowną.
Kinga urwała nagle, bo Mateusz patrzył na nią szeroko rozwartymi oczami, by po chwili dość głośno szepnąć.
To jakieś geje są. Jak facet kocha się w facecie, to przecież gej. Ojciec kopra mówi, że pedał. Chociaż podobno teraz nie można mówić pedał, bo to nieładnie. Ale ojciec kopra powiedział, że on i tak będzie tak mówić. Koper twierdzi, że oni jak się kochają, to się umawiają, kto jest facetem, a kto kobietą.
Jezu,
jęknęła Kinga i podniosłszy głowę znad komórki, wzniosła oczy do nieba.
Pomocy, Marcin, pomocy.
ale Marcin stał obok i z trudem powstrzymywał się, by nie ryknąć śmiechem. Tłumaczenie zawiłości życia intymnego ślimaków okazało się dla całej trójki świeżo upieczonych studentów bardzo skomplikowane. Kinga zdecydowała się powiedzieć chłopcom tak. Przyjmijcie do wiadomości, że wystarczą dwa wstężyki w jednym miejscu, by były z tego dzieci i nie ma to nic wspólnego z gejami.
A te zaroślowe? Spytał Ignacy.
Moim zdaniem też dwa.
A gdyby zamknąć razem zaroślowego z tym wstężykiem, to co będzie?
Spytał Mateusz.
Nie wiem, czy krzyżowanie między sobą gatunków jest możliwe,
odpowiedziała Kinga, a po chwili dodała.
Chłopaki, ulitujcie się, ja chcę iść na farmację i robić pigułki i syropy, a nie krzyżować ślimaki. Nie muszę, nie mogę i nie chcę wiedzieć wszystkiego.
Nareszcie, wykrzyknął Czarny Michał.
Co nareszcie?
Spytali równocześnie Kinga i Marcin, a Ignacy, Mateusz i milcząca dotąd Magdusia, która kolejną godzinę bawiła się na ganku jakimiś lalkami i grami, podnieśli z zaciekawieniem głowy.
No nareszcie Kinga nie chce wszystkiego wiedzieć. Proponuję wieczorem wypić z tej okazji piwo, bo to jakieś wielkie święto jest.